Rozdział 25. Przed bitwą. Zbliżając się do pokoju w Sonei, Lilia przyspieszyła kroku. Od kiedy Skellin porwał Eni, dni nieznośnie się wlekły. Ciężko było udawać, że nic się nie stało. Zachowywać się tak, jakby lekcje nadal ją interesowały. Jeszcze trudniej było się skupić na nauce, a najtrudniej było przebywać w towarzystwie Kallena. Nie mogła przestać myśleć, że gdyby odnalazł Skellina i się z nim uporał, tak jak miał to zrobić, Cher nadal by żył, a Eni byłaby bezpieczna. Doszła do drzwi i energicznie chwyciła za klamkę. Za drzwiami mogła przestać udawać. Natychmiast poczuła napływające do oczu łzy. Codziennie, gdy nie musiała już walczyć ze sobą, ukrywając uczucia, zwijała się w kłębek na łóżku i płakała. To wszystko moja wina. Gdybym dotarła tam wcześniej, może uratowałabym Czerego. Może nie pozwoliłabym Skellinowi zabrać Eni. Gol i Jonna byli innego zdania. Gol wyjaśnił jej, na czym polegała pułapka, którą zastawił z Czerym. Kiedy tylko kości w jego nogach się zrosły, zignorował jej ostrzeżenia, że nie powinien ich jeszcze obciążać. Wstał i podszedł do każdej ściany, wyciągając z dziur rurki z prochem i klnąc pod nosem. Przypomniała sobie, jak w kółko pytał sam siebie, dlaczego nie zadziałały. A potem poprosił, żebym przysunęła tam kulę światła. Pokazał mi plamy na papierku. Dostała się tam wilgoć ze ścian i zniszczyła mechanizmy. Nie wszystkie, ale Gol i Czery zdążyli zapalić tylko dwa i wybrali akurat te, które zawilgotniały. Lilia podejrzewała, że serce Czerego nie domagało już od dłuższego czasu. Mogło się zatrzymać w każdej chwili. Gdyby była przy nim, kiedy do tego doszło, przeżyłby. Powiedziała o tym Golowi w nadziei, że dzięki temu będzie miał mniejsze poczucie winy. Jonna robiła sobie wyrzuty, że nie znalazła Lilii wystarczająco szybko. Opowiadała, jak zatrzymał ją jakiś zaniepokojony jej widocznym zdenerwowaniem mag. Kiedy powiedziała mu, że szuka Lilii, pokierował ją nie do tej sali, co trzeba. Taka pomyłka nie była niczym dziwnym. Rozkład zajęć Lilii ostatnimi czasy mocno się zmienił. Mag zapewne zgadywał, mając nadzieję, że pomoże Jonnie. Lilia otworzyła drzwi i weszła do środka. Kiedy zobaczyła stojącego w pokoju mistrza Rotena, zamrugała, żeby powstrzymać napływający do oczu łzy i przełknęła ślinę. Mistrzu Rotenie, powiedziała z ukłonem. Na jednym z krzeseł siedział Gol, za nim zaś stała Jonna. W nocy po ataku Skellina Lilia wraz z Jonną po kryjomu przeprowadziły Gola w przebraniu służącego do kwatery Sonei. Jonna przekonała ją, by powiedzieć o wszystkim Rotenowi. Potrzebny ci będzie jakiś sprzymierzeniec wśród magów, przypomniała sobie jej słowa Lilia. Rotenowi można powierzyć każdy sekret. Przez te wszystkie lata nie wyjawił żadnej z wielu tajemnic Sonei. Lilia poczuła ulgę, gdy okazało się, że Roten jest tak dyskretny i pomocny, jak obiecała Jonna. Chciał powiedzieć o wszystkim Kallenowi, ale rozmyślił się, kiedy Gol powtórzył mu słowa Skellina o szpiegach w gildii. Uśmiechnął się ze współczuciem, gdy Lilia zamknęła drzwi. Mistrzyni Lilio. Popatrzył na Jonnę, a potem na stół. Lilia podążyła za jego wzrokiem, a serce zamarło jej w piersi. Leżała tam kartka, na której ktoś nabazgrał jej imię. Czy to od Skellina? Przez twarz Rotena przebiegł grymas. Prawdopodobnie nie otwieraliśmy. Pomyśleliśmy, że będziesz chciała przeczytać pierwsza. Usiądź najpierw. Osunęła się na krzesło, a Roten i Jonna zajęli pozostałe miejsca. Trzęsącymi się dłońmi podniosła kartkę i odwróciła ją. Pieczęć przedstawiała prostą koronę unoszącą się nad nożem. Król złodziei. Odraza i złość sprowadziły ją na ziemię. Złamała pieczęć i rozłożyła kartkę. Przebiegła wzrokiem po zapisanych na niej słowach. Kiedy dotarło do niej ich znaczenie, rzuciła papier z powrotem na stół. To adres, poinformowała pozostałych. Napisał jutro i podał godzinę. Mam nikomu nie mówić i przyjść sama. Czyli bez niespodzianek, mruknął Gol. Jaki to adres? Spytała Jonna. Po stronie północnej. Dawne terytorium Czerego. Celowo wybrał to miejsce. Popatrzyła na Rotena. Muszę tam pójść. Muszę spróbować uratować Eni. Pokiwał głową. Jego zgoda obudziła w niej przewrotny gniew. Nie powinieneś mi zabronić? Zapytała. Wiesz, czego on chce. Wystarczy, że dziki mag rządzi półświatkiem. O wiele gorzej będzie, gdy zostanie czarnym magiem. Może wcale nie tego chce. Możliwe, że znalazł już jakąś księgę o czarnej magii i sam się nauczył, choć to mało prawdopodobne. Jeżeli ktoś posiada taką księgę, to na pewno dobrze ją ukrywa. Roten westchnął. Mimo wszystko starsi magowie rozważyli, co zrobić, jeśli rzeczywiście nauczył się czarnej magii. Uśmiechnął się lekko. Co nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie go schwytać i sobie z nim poradzić. Miałoby to po prostu trochę bardziej dramatyczny przebieg. Ale zanim to zrobicie, zginie jeszcze więcej ludzi, a nawet nie wiemy, czy Eni jeszcze żyje. Ponownie poczuła, jak zaciska jej się gardło i powstrzymała łzy. Nie zabiłby jej, zapewnił ją Gol. Wie, że będziesz chciała ją zobaczyć, zanim czegokolwiek go nauczysz. Lilia kilka razy głęboko odetchnęła, żeby się uspokoić. Nawet jeśli ona żyje, to skąd mam wiedzieć, że ją wypuści, kiedy go nauczę? Musisz zapewnić jej możliwość ucieczki, zanim zaczniesz go uczyć, rzekł Roten. Byłoby łatwiej, gdybym mogła wziąć ze sobą jeszcze jednego maga. Nigdy ci na to nie pozwoli, powiedziała Jonna. Nie możesz zabrać ze sobą nawet maga przebranego za służącego. Napisał, że musisz być sama. Roten pokiwał głową. Jeśli ma tutaj szpiegów, przebranie i tak mogłoby nie pomóc. Westchnął. Gdyby nie to, proponowałbym udać się po radę do starszych magów. Mogliby poprosić Kalena, żeby zrobił krwawy pierścień, przez który moglibyśmy śledzić Lilię. Gdyby w czasie wymiany coś poszło nie tak, bylibyśmy na tyle blisko, żeby pomóc. Zaskoczona Lilia podniosła na niego wzrok. Krwawy pierścień. Dlaczego na to nie wpadłam? Potrafię robić pierścienie z krwawym klejnotem. Kalen mnie nauczył. Popatrzył na nią szeroko otwartymi oczami. Potrafisz? W takim razie wyprostował się i zatarł ręce. Może to początek jakiegoś planu? Gol odwrócił wzrok. Nie proście mnie o pomoc. Mój ostatni plan nie okazał się zbyt dobry. Zrobiłeś, co mogłeś, mając do dyspozycji bardzo niewiele zasobów. Zwrócił się do niego Roten. To było imponująco odważne. Nigdy wcześniej nie słyszałem o ogniku. Intrygująca substancja. Gdyby wasza pułapka zadziałała, można powiedzieć, że podsunęlibyście nam Skellina pod nos. Uśmiechnął się przelotnie. Twoje rady są bardzo cenne, Golu. Znasz półświatek i miasto lepiej niż my. Gol zmarszczył czoło. Cóż, ten pomysł z krwawym klejnotem, jeśli dobrze rozumiem ich działanie, ma sens tylko wówczas, jeśli się zna miejsca, które dzięki niemu widać, zauważył. A co jeśli nie wiesz, gdzie się znajdują? A jeśli zakryją ci oczy? To byłby problem. Roten zabębnił palcami o krzesło, marszcząc czoło w zamyśleniu. Czy Skellin wie, czym są krwawe pierścienie? Spytała Jonna. Może go zobaczyć i kazać Lili go zdjąć. Lilia pokręciła głową. Nie powinnam nosić pierścieni z krwawymi klejnotami, które powstały z krwi innych osób, chyba że są tymi osobami Sonea i Kallen. Roten skinął głową. Oczywiście. Ten, kto dostarczy krwi, będzie mógł przeczytać twoje myśli i mógłby nauczyć się czarnej magii. Dlatego to Gol musi mieć na palcu pierścień, który powstał z twojej krwi. Lilia zwróciła się do Gola. I musisz go zniszczyć, jeśli miałby wpaść w ręce innej osoby. W przeciwnym razie mógłby zostać wykorzystany przeciwko Lilii. Roten pokręcił głową. Gdybyśmy tylko mogli śledzić cię w inny sposób. Nie za często się zdarza, że musimy śledzić magów. Gwałtownie wciągnął powietrze i szeroko otworzył oczy. Och, no tak, Sonea. Zanim dołączyła do gildii, lokalizowaliśmy ją, wyczuwając, jak używa magii. Spojrzał na Lilię. Wystarczy, że będziesz się otwarcie posługiwała magią. Na jednej z pierwszych lekcji uczyłaś się, jak to ukrywać. Pokiwała głową. Co roku, gdy nowicjusze dołączali do gildii, wyczuwała, jak niektórzy z nich używają mocy, zanim nauczą się ją ukrywać. Ale czy Skellin też tego nie wyczuje? Tylko jeśli będzie próbował. Jeżeli będziesz cały czas robiła coś, co nie wymaga używania dużej ilości mocy, na przykład utrzymanie tarczy, to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że on również to zauważy. Czyli ty śledzisz moją moc, powiedziała Lilia. A Gol ma na palcu mój krwawy pierścień, bo on ma większe szanse rozpoznać miejsce, w którym będę. Kiedy trafisz za Lilią do Skellina, to czy będziesz na tyle silny, by go pokonać, jeśli coś pójdzie nie tak? Spytała Rotena Jonna. Skellina i Lorandrę, dodał Gol. Roten zmarszczył brwi i pokręcił głową. Wątpię, ale oboje z Lilią możemy być wystarczająco silni. Nie możemy ryzykować angażowania w sprawę kolejnego maga, bo nie wiemy, kto szpieguje dla Skellina. Szkoda, że nie ma tu Danyla, dodał półgłosem. Mogę być tak silna, jak będzie trzeba, zauważyła Lilia, patrząc Rotenowi w oczy. Twarz Rotena wykrzywił grymas. Lepiej, żebyś nie łamała zakazu używania czarnej magii bez zezwolenia. Ale być może moglibyśmy go trochę nagiąć. Jako starszy mag udzielę ci pozwolenia, ale to nie do końca zgodne z prawem, gdyż powinni o tym zadecydować wszyscy starsi magowie. Lilia spuściła wzrok. Jeśli coś pójdzie nie tak, a gildia nie uzgodni z nim tej decyzji, Roten straci swoją pozycję. Jesteś tego pewien? Tak, zezwolić na to spotkanie, skoro istnieje szansa, że zostaniesz zmuszona, by nauczyć dzikiego maga czarnej magii, jest znacznie gorszym wyjściem niż pozwolić ci na zwiększenie swojej mocy za sprawą osób, które dobrowolnie ci ją przekażą. Mogę przekazać ci swoją moc dziś wieczorem. A ja swoją, powiedziała Jonna. I ja, dodał Gol. Roten pokiwał głową. Przez noc odzyskam siły. A my? Spytała Jonna. Również. W takim razie ode mnie pobierzesz moc jeszcze jutro, powiedziała Jonna. I tak się nią nie posługuje. Może jeśli Lilia dostanie wystarczająco dużo magii, będzie w stanie przywlec tu ze sobą Skellina. Skupmy się na odzyskaniu Eni, odrzekł Roten. Oczywiście, zgodziła się Jonna. Ale jeśli przy okazji będzie można schwytać Skellina, zróbmy to. Najwyższa pora, żeby król półświatka został lokatorem strażnicy. Wieczorne niebo powoli ciemniało. W górze nie było ani jednej chmury, którą słońce mogłoby pomalować w kolorowe odcienie. Spojrzawszy z dachu w dół, Lorkin zastanawiał się, jakim cudem to może być to samo miasto, do którego tak dawno temu przyjechał z Danylem, podekscytowany myślą o tym, że zostanie asystentem ambasadora gildii w Sahace. Czuję się, jakby od tego czasu minęło wiele lat, a przecież od naszego przyjazdu nie upłynął nawet rok. Choć ściany ani budynki się nie zmieniły, od kiedy Lorkin opuścił Arwis na wozie pełnym niewolników, zmienili się jego mieszkańcy. Dawniej niewolnicy przemykali ulicami w pewnej odległości od powozów, którymi jechali ich właściciele. Teraz na ulicach tłoczyli się byli niewolnicy, uciekający z centrum miasta, głównie pieszo, niektórzy zaś uczepieni ukradzionych powozów i wozów. Gdy Savara wraz ze swoją grupą dotarła do rezydencji wybranej na miejsce spotkania przed bitwą, czekała już na nich inna, mała grupka. Savara pobrała moc ofiarowaną przez byłych niewolników, odesłała ich, po czym rozdzieliła swoją drużynę, teraz liczącą ponad 60 zdrajców, na dwie grupy. Zadaniem jednej było stanie na straży, zadaniem drugiej zorganizowanie posiłku i noclegu. Kiedy poczyniono odpowiednie przygotowania, Savara weszła na dach. Dlaczego Ashaki nie próbują ich powstrzymać przed odejściem? Głośno zastanawiał się Lorkin. Cudzy niewolnik, cudzy problem, zacytowała Savara. Pewnie są zbyt zajęci, próbując zatrzymać własnych, żeby jeszcze się martwić o cudzych. Z większości majątków niewolnicy ciągle wychodzili i wracali, powiedziała Tywara. Jak inaczej mieliby zdobywać jedzenie i inne towary dla swojego pana? Na miejscu trzymał ich tylko fakt, że nie mieli dokąd uciec. Zbiegły niewolnik w końcu zostałby złapany i odesłany właścicielowi. Żaden Ashaki nie powstrzyma swoich niewolników od ucieczki, chyba że uda mu się ich zapędzić w jedno miejsce i uwięzić. Savara zmrużyła oczy, wpatrując się w coś ponad dachami budynków. A mnóstwo Ashakich opuściło swoje domy, by walczyć z nami. Lorkin podążył za jej spojrzeniem. W ilu z tych rezydencji Ashaki przygotowują się właśnie do walki z nimi? Ile z tych rezydencji stoi pustych? Jak dotąd drużyna Savary walczyła jedynie z nielicznymi grupami Ashakich. Dziwiło go to, ale za pośrednictwem kamieni zdrajcy dowiedzieli się, że na zachód od miasta stacjonuje większa, lepiej zorganizowana armia Ashakich. Po tym jak zaskoczyła ona i pokonała jedną z grup Savary, królowa rozkazała zdrajcom w tym rejonie obejść tę armię i dołączyć do drużyn na północy i południu. Król Amakira najwidoczniej się spodziewa, że kiedy zdrajcy dotrą do miasta, połączą siły, tworząc jedną armię. Savara dawała im do zrozumienia, że w końcu to zrobią, ale na razie nadal działali w małych grupach, wykorzystując fakt, że większość ludności Sahaki stanęła po ich stronie. Podczas gdy Ashaki na nich polowali, zdrajcy się nie wychylali i rośli w siłę, wykorzystując moc niewolników należących do Ashakich. Lorkin dostrzegał przewagę wynikającą z takiej sytuacji, choć jednocześnie się obawiał, że rozdzielenie armii zdrajców ją osłabi. Armia króla mogła z łatwością pokonać jedną z mniejszych drużyn. Walka osłabiłaby armię, ale z czasem Ashaki odzyskaliby siły, a zdrajcy, kiedy zginą w walce, nic już tego nie zmieni. Jeśli jednak Ashaki liczą na to, że dzięki niewolnikom uzupełnią zużytą moc, będą mieli problem. Niewolnicy odeszli. Mimo wszystko byłoby lepiej, gdyby żadna z drużyn zdrajców nie natknęła się na armię w pojedynkę. Któraś z nich mogłaby wtedy wpaść w ręce króla. Będzie ich torturował, by zdobyć informacje, poznać plany Savary, no i jeszcze jest kwestia klejnotów. Klejnoty również zdobędzie. Do jutra miasto opustoszeje, mruknęła Savara. Zostaną tylko Ashaki. Ci wracający z zachodu dołączą do tych, którzy ciągle tu są. I wtedy się przekonamy, czy nasza strategia i przygotowania pozwolą nam, mimo strat, wywalczyć tę wolność, na którą czekamy. Westchnęła i podniosła wzrok. Lorkin podążył za jej spojrzeniem. Niebo zaczęły opruszać gwiazdy, a w powietrzu dało się wyczuć lekki chłód. Zmarszczył brwi, gdy powietrze zafalowało, jak gdyby gwiazdy odbijały się w wodzie. A wtedy coś nadleciało z prawej strony i pchnęło Lorkina na Tywarę. Oboje upadli na dach. Tywara przykucnęła. Lorkin zrobił to samo, choć trochę bardziej niezdarnie. Poczuł, jak jego prawą rękę rozpala ból. Złamana, pomyślał. Instynktownie posłużył się mocą, by złagodzić ból, ale zwalczył pokusę, by nastawić kość. Być może ta moc przyda się do ważniejszych rzeczy, na przykład aby uniknąć śmiertelnego ataku. Gdybym przed uderzeniem nie postawił tarczy, już bym nie żył, pomyślał odnawiając osłonę. Choć postawiona przez niego bariera została przełamana, pochłonęła większość siły uderzenia. Savara stała wyprostowana z wysoko uniesioną głową i wpatrywała się w coś po prawej stronie. Powietrze falowało, gdy odpowiedziała uderzeniami na kolejny atak. Tywara stała pomiędzy Lorkinem a niewidocznym napastnikiem. Położyła dłoń na ramieniu Savary, z pewnością po to, by w razie potrzeby przekazać jej moc. Przysunął się bliżej i popatrzył przez ramię Tywary. Na najbliższym dachu stało czterech Ashakich. Kiedy ciskali w nich falą ognia, ich twarze były skąpane w czerwonym świetle. Żaden nie wyglądał na starszego od Lorkina. Zbyt niecierpliwi, żeby zaczekać, aż dołączy do nich starszyzna? Wyzwoleni niewolnicy z dołu zauważyli bitwę. Niektórzy uciekali, inni zaś zostali, by popatrzeć. Lorkin uświadomił sobie, że serce wali mu w piersi. dotąd za każdym razem podczas konfrontacji z Ashakimi był częścią większej grupy. Teraz było ich troje przeciwko czterem. Próbował nie myśleć o szalejącej między dachami potędze mocy, ale nie był w stanie. Uginały się pod nim kolana. Położył dłoń na drugim ramieniu Savary i wmawiał sobie, że to nie dlatego, że potrzebne mu wsparcie. Przed oczami stanęło mu wspomnienie lekcji ze sztuk walki. To normalne, że w czasie bitwy czuję strach. Ważne, żeby robić to, czego mnie nauczono. Ale nikt mnie nie uczył, jak w czasie bitwy posługiwać się czarną magią. Usłyszał krzyk z dołu, a potem z ulicy pomiędzy budynkami wystrzeliło pasmo światła. Zdrajcy na dole dostrzegli rozgorzałą bitwę i dołączyli do walki. Ashaki spojrzeli w dół i wycofali się, kiedy zdali sobie sprawę, że stracili przewagę liczebną. Trzech zeszło przez włas, ale ostatni, który musiał się bronić bez pomocy, zachwiał się na nogach. Odturlał się od włazu, gdy trafiło w niego uderzenie Savary, a potem spadł z dachu. Nagle w powietrzu zapanował spokój. Savara, Tywara i Lorkin zamarli w bezruchu, w milczeniu obserwując otoczenie. Z dołu dało się słyszeć stłumione krzyki, trzaskanie drzwiami, a od czasu do czasu nawet jakiś huk. Migotanie światła przykuło wzrok Lorkina do okna domu, w którym zniknęli Ashaki. Budynek płonął. Savara gwałtownie się odwróciła i poprowadziła ich do włazu, który mieli za plecami. Kiedy ruszyła w dół po drabince sznurowej do klatki schodowej poniżej włazu, Tywara złapała Lorkina za rękę. Na szczęście tę zdrową i pociągnęła go za sobą. Ty przodem, powiedział, kiedy dotarli do włazu. Daj mi chwilę, żebym mógł się zająć drugą ręką. Popatrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. Jesteś ranny? Już niedługo. W takim razie będę cię osłaniać, dopóki... Nie bądź głupia. Ashaki ich już nie ma, a leczenie nie zajmie mi długo. Ktoś musi ochronić Savarę. Przeniosła wzrok na włas, po czym westchnęła i zaczęła schodzić. Pośpiesz się, warknęła. Kiedy zniknęła mu z oczu, wzmocnił tarczę, usiadł opuszczając nogi przez otwarty włas i skupił się na uzdrawianiu. Musiał tylko zaleczyć kość i tkanki na tyle, żeby móc zejść po drabinie. Wkrótce zszedł z ostatniego szczebelka, zamknął za sobą włas i pośpieszył schodami za Tywarą i królową. Na dole za drzwiami ciągnął się korytarz, który stał się teraz częścią pokoju pana, bo ściana, która je wcześniej oddzielała, legła w gruzach. Zdrajcy stali wokół swojej królowej. Kiedy Lorkin do nich podszedł, zauważył, że Savara z ponurym wyrazem twarzy patrzy na ciała trzech osób. Dwiema z nich byli Ashaki, a trzecią... Lorkinowi zaparło dech w piersi, gdy rozpoznał mówczynię Halane. Przez chwilę świat wirował mu przed oczami. Przypomniał sobie, jak Halana zbierała ochotników na pierwszą wartę. Wspominał również, jak uczyła go tworzenia kamieni. Pomyślał o jej wsparciu i zrozumieniu dla poświęcenia, na jakie się zdobył, ucząc się czarnej magii. Miała obszerną wiedzę i niesamowite umiejętności, które właśnie zostały stracone. Tywara podeszła do niego i pochyliła się. Wraz z kilkoma innymi osobami Halana stawiała wokół domu barierę i kamienie ostrzegające, szepnęła. Stracili ją z oczu w momencie, gdy zaatakowali nas Ashaki. Zabiła trzech z nich, zanim przełamali. Musimy ruszać, oświadczyła Savara. Jeśli jeden rzeczywiście nam umknął, to może właśnie zdaje raport o naszej przybliżonej liczbie. Może wrócić z innymi. Jeśli będziemy mieć szczęście, przeniesiemy się tak, żeby nas nie zauważyli. Być może nie uda nam się dziś odpocząć. Ważne, żeby uniknąć otwartej bitwy z Ashakimi, zanim połączymy się z innymi drużynami. Podniosła głowę i omiotła wszystkich wzrokiem. Spakujcie się i weźcie jedzenie, które łatwo można ze sobą zabrać i zjeść po drodze. Zdrajcy rozeszli się. Tywara złapała Lorkina za rękę i zaciągnęła do pokoju, który mieli dzielić z Savarą. Nie mieli szansy, żeby się rozpakować, dlatego wystarczyło tylko zarzucić plecaki na plecy. Tywara złapała bagaż Savary i wrócili do pokoju pana. mamy zrobić z jej ciałem? Pytała jedna ze zdrajczyń. Zostawcie tutaj. Wrócimy po nią, jeśli zwyciężymy. Odparła Savara i założyła plecak. Kiedy jednak się odwróciła, Lorkin zauważył, że w jej oczach błyszczały łzy. Zdrajcy właśnie wracali do pokoju. Jedna z kobiet wyszła z bocznego korytarza obok Lorkina. On zaś spochmurniał, gdy popatrzył w tamtą stronę. Kalia wpatrywała się w niego bezmyślnym wzrokiem, po czym ominęła go szerokim łukiem. To było dziwne. Spodziewałem się co najmniej piorunującego spojrzenia. Zmrużył oczy za jej plecami i skoncentrował się. Nie wyczuł żadnych powierzchownych myśli, prócz dręczącego poczucia winy. To jej wina, odezwał się zduszonym głosem. Nikt na niego nie spojrzał, nie usłyszeli. W pokoju było za głośno. Odwrócił się i zobaczył wpatrzone w jego oczy Tywary. A potem poczuł, jak ktoś chwyta go za ramię. Za nimi stała Savara. Jej druga ręka spoczywała na ramieniu Tywary. Nic nie mów, powiedziała do niego w myślach. To nie jest odpowiedni moment. Przełknął słowa protestu, skinął głową i wyszedł za królową zdrajców na ulicę. Kiedy Saral i Temi zatrzymali się przed bramą i otworzyli ją, posługując się magią, Sonea odetchnęła z ulgą. Słońce zaszło kilka godzin temu i już zaczęła się zastanawiać, czy ich towarzysze mieli zamiar podróżować nocą. Zdrajcy przeprowadzili przez bramę swoje konie, a Sonea i Regin ruszyli ich śladem. Temis siadł z wierzchowca i podszedł do bramy, by ją zamknąć, po czym rozejrzał się jeszcze po ulicy. Saral również zsiadła z konia i podała wodze Temiemu, a potem gestem dała znać Sonei i Reginowi, by zrobili to samo. Musimy sprawdzić dom, powiedziała zdrajczyni ściszonym głosem. Wygląda na to, że niewolnicy stąd odeszli, ale zawsze istnieje ryzyko, że zostało kilku lojalnych wobec swojego pana. Ashaki najprawdopodobniej dołączył do armii króla, choć możliwe, że jeszcze tu jest, albo po coś wróci, lub poprosił przyjaciela, żeby zajął się jego domem. Zostańcie tutaj. Sonea skinęła głową. Potrzebujecie pomocy? Nie. Saral wyprostowała się i popatrzyła na Temiego, po czym podkradła się do najbliższych drzwi. Nie były zamknięte, więc zniknęła w środku. Sonea rozejrzała się wokół. Najrozsądniej było zostać z Temim. Jeśli ktoś by ich zaatakował, łatwiej byłoby osłonić wszystkich jedną tarczą. Kiedy jednak ruszyła w jego stronę, zauważyła, że zdrajca trzyma w dłoni mały przedmiot. Wyczuła lekkie wibracje w powietrzu i uświadomiła sobie, że zarówno on, jak i konie już zostali osłonięci. Widocznie przedmiot był jakimś magicznym klejnotem. Czyli sami musimy się teraz osłonić. Po co tracić moc przydatną w walce na parę nieproszonych cudzoziemców? Cóż, pewnie wezmą udział w bitwie, a my przecież możemy się sami o siebie zatroszczyć. Z westchnieniem zawróciła i podeszła do rzucającej cień ściany. Pod osłoną ciemności objęła swoją barierą Regina. Popatrzył na nią i się przysunął, ale nie powiedział ani słowa. Czekali długo. Temi się nie odzywał, ale łatwo było dostrzec na jego twarzy niepokój. Konie stały cicho z opuszczonymi ze zmęczenia łbami. Przez cały dzień miały tylko kilka odpoczynków. Jechaliśmy dłużej i szybciej niż zwykle. Ciekawa jestem, czy jesteśmy już w mieście? Niskie mury i domy postawione na polach ustąpiły miejsca wysokim murom, osłaniającym budynki znacznie bliżej drogi. Większość budowli była jednopiętrowa, nieliczne zaś, podobnie jak na wsiach, miały małe, wystające ponad dach wieżyczki. Sonea nie była w stanie dojrzeć, czy za nimi znajdują się pola, albo jak duże są majątki. Nawet teraz widziała tylko podwórko, na którym stali. Po drugiej stronie zabudowań mogły się rozciągać pola, albo mogła tam stać kolejna rezydencja. Nie wygląda mi to jednak na miasto. Jest za cicho. Regin przeniósł ciężar ciała z jednej nogi na drugą i otarł się o Soneę ramieniem. Poczuła bijące od niego ciepło i przeszedł ją dreszcz, który wcale nie był nieprzyjemny. Przestań, powiedziała sobie. Na lewo od nich otworzyły się drzwi i serce na chwilę zamarło jej w piersi. A potem pojawiła się kula światła i Sonea z ulgą zobaczyła wracającą Saral. Pusto, poinformowała ich. Stajnie są tam. Temi skinął głową i zaprowadził konie we wskazanym kierunku. Saral popatrzyła na Soneę. Wejdźcie. Weszli do rezydencji drzwiami, którymi wcześniej przeszła Saral. Jak w wielu sahakańskich domach, krótki korytarz prowadził do większego pokoju. Boczne korytarze po obu stronach biegły do poszczególnych kwater, łaźni i kuchni oraz innych części domu. Jeśli będziecie chcieli później skorzystać, powiedziała Saral wskazując łaźnie, pospieszcie się. Jeśli wróci to Vira, lepiej, żeby was tam nie zastał. Oczywiście, zgodziła się Sonea. Czułabym się mało komfortowo, gdybym miała nago walczyć z Ashakim. Kątem oka Sonea dostrzegła, że Regin zakrył usta. Saral się zawahała, po czym odwróciła wzrok. Jest tam tylko jedno wejście, powiedziała. Sonea nie widziała, czy kobieta się uśmiechnęła, ani nie usłyszała w jej głosie rozbawienia. Do bitwy zostało za mało czasu, żeby wymagać poczucia humoru. Udali się do kuchni, gdzie Saral poczęstowała się jedzeniem i zaproponowała to samo Sonei i Reginowi. Nie boisz się, że niewolnicy mogli to zatruć, chcąc osłabić Ashakich? Saral pokręciła głową. Gdyby to zrobili, zostawiliby ostrzeżenie. Glif, którym posługują się nasi szpiedzy. Idę na wieżę. Możecie tu zostać, jeśli chcecie. Pójdę z tobą, stanowczo powiedziała Sonea. Chcę zobaczyć, gdzie jesteśmy. Saral zrobiła minę, jakby chciała się sprzeciwić, lecz pokręciła głową. W takim razie chodź za mną. Wkrótce znalazły się na miejscu. Aby dotrzeć do wieży, trzeba było przejść przez pokoje, które kiedyś musiały być kwaterą Ashakiego. Oprócz męskich ubrań Sonea zauważyła tam również damskie. Ciekawe, gdzie jest jego żona? Pewnie wysłano ją w bezpieczniejsze miejsce. Odparła Saral. Jesteśmy na przedmieściach. Łatwiej byłoby się bronić bliżej centrum. Przedmieścia, zadumała się Sonea. Czyli dotarliśmy do miasta. U szczytu spiralnych schodów znajdował się mały, okrągły pokoik. Nie pokazuj się w oknie, żeby nikt nie zauważył twojej sylwetki. Poinstruowała ją zdrajczyni. Podeszła do jednego z okien po lewej stronie i ostrożnie wyjrzała. Sonea spojrzała na drugą stronę. Przed jej oczami rozpościerały się dachy. Około kilkuset kroków na lewo płonął jakiś budynek. Na wprost stało więcej dwupiętrowych budowli, a za nimi dostrzegła zarysy kopuł. Witamy w Arvis, powiedziała Saral. Savara przekazała rozkazy. Mamy tu zostać, dopóki nas nie wezwie. Chyba, że zostaniemy zmuszeni, żeby opuścić to miejsce. A jakie są wasze rozkazy? Nie aż tak konkretne, pomyślała Sonea. Ale skoro była tak uprzejma, żeby zapytać. Zaraz się dowiem. Sięgnęła do kieszeni szat, wyjęła pierścień Osena i wsunęła go na palec. Osenie? Soneo. Dotarliśmy do miasta i ukrywamy się w opuszczonym majątku Ashakiego Toviry, który prawdopodobnie dołączył do królewskiej armii. Zdrajczyni, która nas eskortuje, powiedziała, że mamy tu zostać, dopóki nie wezwie nas królowa Savara. Najwyraźniej chcę dopilnować, żebyście się nie wtrącali. Co mamy robić? To, co wam kazała. Nie będę stąd widziała walki. A to oznacza, że nie będzie widziała, co się dzieje z Lorkinem i nie będzie mogła mu pomóc. Jeśli oboje z Danylem założycie moje krwawe pierścienie, będziesz mogła zobaczyć wszystko, co mi przekaże. Kazałem mu co prawda zostać w domu gildii, ale może powinienem go poprosić, żeby znalazł miejsce, z którego będzie mógł obserwować bitwę. Pod warunkiem, że nie narazi się w ten sposób na niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo istnieje zawsze, gdy znajdujesz się w pobliżu miejsca walki magów. Gildia powinna poznać jej rezultat. Uzdrowiciele, którzy zgłosili się na ochotników, wyruszyli dziś rano. Nie chcemy ich narażać. Jesteś pewien, że mamy spokojnie czekać na miejscu? Tak. Jesteś osobą o większym autorytecie niż Danyl, a także czarnym magiem, dlatego istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz uznana za zagrożenie przez obie strony. Gdyby nie Lorkin, kazalibyśmy ci wrócić do domu. Och, rozumiem. Doceniam, że tego nie zrobiliście. Ci z nas, którzy chcą, żebyś została w Sahace, twierdzą, że gdy konflikt dobiegnie końca, być może uda ci się przekonać Lorkina do powrotu, albo przynajmniej do tego, aby dopilnował, żeby zdrajcy dotrzymali swojej części umowy. Miejmy w takim razie nadzieję, że nie zużyją w walce wszystkich kamieni. Muszę już kończyć. Saral czeka na odpowiedź. Bądź ostrożna, Soneo. Będę. Sonea zdjęła pierścień i schowała go do kieszeni. Na razie mamy tu zostać, poinformowała zdrajczynię. Kobieta skinęła głową i poprowadziła z powrotem do kuchni. Był tam już Temi, który właśnie gawędził z Reginem. Kiedy stali obok siebie, różnice między nimi bardziej rzucały się w oczy. Regin był wyższy, Temi szczuplejszy, ale karnacja Temiego nie była dużo ciemniejsza niż Regina. Skóra zdrajcy była o ton jaśniejsza niż u typowego sahakanina, a Regin po drodze się opalił. Do twarzy mu z opalenizną. Zamilkli, gdy weszły Sonea i Saral. Gdy Temi zaproponował, że stanie na warcie przez pierwszą połowę nocy, Regin zaoferował mu swoje towarzystwo. Nie, powiedziała Saral. Ja wezmę pierwszą wartę, sama. Regin wzruszył ramionami. Gdzie w takim razie mamy spać? W drugiej kwaterze. Jeśli to Vira wróci w środku nocy, to pewnie przede wszystkim pójdzie do swojej sypialni. Regin skinął głową, po czym spojrzał na Sonę i skierował się do drzwi. Ruszyła za nim rozbawiona faktem, że poszedł przodem, gdyż odkąd dołączyli do nich zdrajcy, zawsze czekał, aż to ona podejmie decyzję. W drugiej kwaterze łóżka znajdowały się w trzech pokojach. Sonea wybrała pierwsze lepsze i usiadła na nim. Rozejrzawszy się wokół, zauważyła, że na hakach wiszą ubrania ashakich w mniejszych rozmiarach. Zdobiona klejnotami kurtka przykrywająca proste spodnie. Co powiedział Osen? Podniosła wzrok i zobaczyła stojącego w drzwiach Regina. Skąd wiesz, że się z nim kontaktowałam? Wzruszył ramionami. Łatwo się było domyślić. Saral powiedziała, że mamy tu zostać, dopóki nie wezwie nas Savara i zapytała, czy nam to odpowiada. Osen na to przystał. Chcą mieć pewność, że nie będziemy się mieszać w walkę. Wmieszałabyś się, gdyby Lorkin wpadł w tarapaty. Popatrzyła na niego, on zaś znacząco się uśmiechnął. Tylko po to, żeby go ratować, odparła. To i tak wtrącanie się w walkę, ale oczywiście cię rozumiem. Osen uważa, że jeśli Danyl i ja jednocześnie założymy krwawe pierścienie, to być może będę mogła przyglądać się bitwie za pośrednictwem Danyla. Regin zamyślił się. To dobry pomysł na obejście zakazu zdrajców. Zmarszczył brwi. Jeśli zaczną walczyć, dowiemy się o tym, bo Saral pojedzie im pomóc. Ruszysz za nią? Sonea odwróciła wzrok. Być może. Pewnie tak. Ale ty powinieneś tu zostać. Gdzie ty, tam ja. Serce podskoczyło jej w piersi. W mniej niebezpiecznych okolicznościach to by zabrzmiało bardzo romantycznie. Nie, bez powodu narazisz się na niebezpieczeństwo. To raczej ty będziesz ich celem, nie ja, odparł. A to mi o czymś przypomniało. Podszedł do łóżka i usiadł. Powinnaś pobrać ode mnie moc. Uświadamiając sobie, jak blisko niej się znalazł, Sonea zwróciła ku niemu twarz. A jeśli w nocy wróci to Vira, nie będziesz nawet w stanie postawić tarczy. I tak wątpię, czy długo bym wytrzymał. Wyciągnął dłonie. Patrzyła na niego, lecz gdzieś w środku wzbierał w niej opór. To zbyt intymne, pomyślała. A jeśli on coś wyczuje? W czasie podróży to było mało prawdopodobne. Nasz dotyk trwał tylko tyle, ile było konieczne. Mieliśmy świadków. Naprawdę powinnaś przezwyciężyć strach przed czarną magią, powiedział. Nie boję się, odpowiedziała. Nie do końca skłamała, ale i nie powiedziałam całej prawdy. Jeśli pobierzesz ode mnie moc, przyrzekam, że nie pójdę za tobą do miasta, zaproponował. Spojrzała mu w oczy. Odwzajemnił spojrzenie. Wzrok miał spokojny i poważny. Na moment ją to rozbawiło. Nie pójdziesz do miasta, bo ci tego zabraniam, powiedziała. Wzruszył ramionami. Czyli mamy umowę? Z westchnieniem ujęła jego dłonie, usiłując zignorować ich ciepło. Zamknęła oczy. Zaczerpnęła moc, która od niego popłynęła i zmagazynowała ją.